Zapraszamy słuchaczy Radia Paranormalium do wysłuchania kolejnego wykładu na naszej antenie. Dziś usłyszycie Państwo zapis prelekcji Mariusza Sobkowiaka, założyciela ruchu onironautycznego, na temat świadomego śnienia. Prelekcja odbyła się 12 kwietnia 2013 roku w siedzibie Gorzowskiego Klubu Miłośników Fantastyki Naukowej. Wykład miał następującą strukturę. Proces snu. Rodzaje świadomości we śnie. Świadome śnienie. Onironautyka. Definicja. Dowody naukowe. Neurofizjologiczne podstawy świadomego śnienia. Zastosowania świadomego śnienia. Postacie senne. Niebezpieczeństwo. Napadowy paraliż senny. Świadome śnienie w kulturze i religii na przestrzeni dziejów oraz omówienie technik wprowadzania się w świadomy sen. Równocześnie zapraszamy do odwiedzenia strony ruchu onironautycznego www.onirosociety.tk oraz strony GKMFN www.amanowicz.pl/GKMFN. Zapraszamy do wysłuchania wykładu.
To dla porządku. Nazywam się Mariusz Sobkowiak, jestem członkiem Towarzystwa Wiedzy Psychologicznej START. Z wykształcenia jestem pedagogiem pracy socjalnej. Przez półtora roku wykonywałem ten piękny zawód pracownika socjalnego, piękny, szczebny. Obecnie pracuję w organizacji pozarządowej Fabryka Aktywności Młodych. Prywatnie uczę się grać na gitarze akustycznej, wychowuję małoletniego chomika żonglerskiego i kota rasy nieokreślonej. Jestem onironautą od kilku lat, co myślę, że ważne dla treści tego wykładu, który Państwu tutaj przedstawię. A chciałbym Państwu opowiedzieć o świadomym śnieniu, o stanie odmiennej świadomości, jakim jest świadome śnienie. Treść tego wykładu nie będzie powtórzeniem tego, o czym opowiadałem w Towarzystwie Wiedzy Psychologicznej, bo w Towarzystwie Wiedzy Psychologicznej również prezentowałem temat świadomego śnienia. Dla Państwa nieco ten temat rozbudowałem, dodałem kilka treści. Tydzień temu udało mi się skończyć książkę niejakiej pani Florindy Donner. Pani Donner opowiada o czymś bardzo ważnym dla psychologii zorientowanej na proces, bo w Towarzystwie Wiedzy Psychologicznej START zajmujemy się psychologią zorientowaną na proces, Arnolda Lindera. Pani Florinda pobierała nauki u szamana z plemienia Yaqui w meksykańskim stanie Sonora. Nauki dotyczące właśnie świadomego śnienia, stąd tytuł książki Życie we śnie, inicjacja w świecie szamanów. Zanim przejdziemy do tego, czym jest świadome śnienie, czym jest onironautyka, chciałbym Państwu krótko opowiedzieć o śnie. Takie podstawowe informacje dotyczące snu, bardzo krótko, żeby nikt z Państwa mi tutaj nie usnął w trakcie wykładu. Ćwiczenia praktyczne zalecam w nocy, w łóżku. Powiedzieć żonie, że dziś będzie coś innego dla odmiany na noc do ćwiczenia. Po skończonym wykładzie wręczę Państwu właśnie te ćwiczenia praktyczne do ćwiczenia w nocy. Sen. Proszę Państwa, naszym życiem rządzą cykle. Podstawowym cyklem, który rządzi naszym życiem, jest cykl dobowy, cykl 24-godzinny. Ten cykl możemy podzielić na dwa kolejne cykle. Cykl czuwania, cykl jawy, który trwa około 16-17 godzin, czyli ten cykl, w którym wszyscy się teraz znajdujemy, chyba że ktoś coś zażył, albo też przesypia właśnie, młodzież nie. Drugi cykl, który możemy wyróżnić w tym cyklu 24-godzinnym dobowym, to cykl snu. Trwa on około 7-8 godzin. Na tym cyklu snu się skupimy. 7-8 godzin cyklu snu. Cykl snu możemy podzielić na kolejne dwa cykle. Także Państwo widzą, cykl rzeczywiście rządzą naszym życiem. Tutaj mamy przedstawiony typowy 8-godzinny cykl snu, ale jeszcze nie weszło. Typowy 8-godzinny cykl snu, który składa się z dwóch cykli. Mianowicie z fazy REM i fazy, którą błyskotliwie nazwano non-REM, czyli nie REM. Nazwa REM wzięła się od Rapid Eye Movement, angielskiego Rapid Eye Movement, czyli szybkie ruchy gałek ocznych. Jeśli obserwowali Państwo kiedyś śpiącą osobę, jeśli znajdowała się ona w stanie w fazie REM, mogli Państwo zaobserwować, że pod jej powiekami poruszają się dość szybko gałki oczne. Faza non-REM zajmuje około 80% czasu naszego snu, czyli 80% z tych 8 godzin. Faza REM zajmuje 20-25%, czyli około 2 godziny. W ciągu dnia 2 godziny z nocy to poświęcamy na fazę REM. Cykl snu wygląda mniej więcej tak, w dużym uproszczeniu, bo nie o to tutaj chodzi, żebym opowiadał Państwu, jak wygląda fizjologia snu, ale w dużym uproszczeniu wygląda to tak, że zaczynamy od fazy non-REM, kiedy kładziemy się spać. Faza non-REM dzieli się na cztery stadia. Od pierwszego lekkiej drzemki do czwartego, czyli snu głębokiego. Faza non-REM służy fizycznemu zregenerowaniu organizmu. Zmniejsza się nasze ciśnienie krwi, zmniejsza się wydzielanie kortyzolu, zwiększa się wydzielanie hormonu wzrostu. Dzięki temu nasz organizm regeneruje się w trakcie snu. Po ostatnim, czwartym stadium snu głębokiego następuje pierwsza faza REM. Faza REM to faza, w której pojawiają się marzenia senne, czyli faza najistotniejsza dla treści naszego układu. W fazie non-REM wielu naukowców twierdzi, że również pojawiają się marzenia senne, ale znacząco różnią się one od tych snów, które pojawiają się w fazie REM. Przychylam się do opinii tych, którzy uważają, że to, co pojawia się w fazie non-REM, to nie są typowe sny, ale halucynacje związane z zasypianiem, budzeniem się, tak zwanych snowodzi. Sny, o których będziemy opowiadać, pojawiają się w fazie REM, która zajmuje około 2 godzin cyklu snu. W całym zwykłym 8-godzinnym cyklu snu, nie będę mówił o indywidualnym zapotrzebowaniu na sen. Niektórzy z Państwa śpią krócej, niektórzy dłużej. Zwykły, typowy cykl snu zajmuje około 7-8 godzin. W tym zwykłym cyklu snu pojawia się około 5 faz REM. Czyli w ciągu całej przespanej nocy mamy około 5 szans na to, że coś nam się przyśni. Każdy kolejny cykl REM jest coraz dłuższy. Pierwszy zajmuje około 10 minut, kolejny 20, 30, 40. Ostatnia faza REM może trwać do godziny. Sny, które Państwo pamiętają po przebudzeniu nad ranem, to najczęściej sny, które przyśniły się Państwu w ostatniej, najdłuższej fazie REM. I na tej fazie się skupmy. Od cyklu 24-godzinnego przez cykl czuwania, jawy, cyklu snu. W cyklu snu wyróżniliśmy cykl non-REM, cykl REM. Przechodzimy do samego cyklu REM. Cykl REM interesuje nas najbardziej, bo właśnie wtedy pojawiają się marzenia senne. Wtedy coś nam się śni. Wtedy trafiamy do tych tajemniczych światów. Przed naszymi oczami odbywają się różnorodne, niesamowite zdarzenia. Zaraz sobie pomogę. W fazie snu REM pojawiają się sny. W samym śnie, kiedy znajdujemy się w świecie marzenia sennego, posiadamy tak zwaną świadomość pierwotną. Świadomość pierwotna to świadomość przedmiotów, zdarzeń. Jesteśmy świadomi tego, że na drzewie siedzi ptaszek. Jesteśmy świadomi tego, że płyniemy łódką. Jesteśmy świadomi tego, że stoimy nad brzegiem morza. Posiadamy świadomość pierwotną. Posiadamy również samoświadomość. Czyli świadomość samego siebie, świadomość własnego ja. We śnie jesteśmy świadomi tego, że my to my. Że jesteśmy czymś odrębnym od otaczającego nas świata. To jest akurat trochę paradoksalne, bo świat, który nas otacza w marzeniu sennym, został przez nas wytworzony, przez nas nic. Ale tak jest. Czujemy, że jesteśmy czymś odrębnym od otaczającego nas świata w marzeniu sennym. We śnie rozpoznajemy siebie w lustrze, boimy się śmierci. Posiadamy samoświadomość. Nie posiadamy natomiast tak zwanej świadomości nadrzędnej, metaświadomości. Metaświadomość jest świadomością naszych procesów psychicznych, czyli tego, co się dzieje w naszej głowie. Przez to, że nie posiadamy metaświadomości, czyli tej świadomości nadrzędnej, nie jesteśmy świadomi tego, że śnimy. Sen jest dla nas rzeczywistością, sen jest dla nas prawdziwy. Dlatego we śnie przeżywamy emocje, dlatego boimy się w czasie koszmaru sennego, kiedy boi nas powrót. Bo nie wiemy, że to sen. Wydaje nam się, że jest to coś realistycznego. Jeśli śni nam się, że siedzimy w szkole i mamy klasówkę, której nie rozumiemy, boimy się. Nie wiemy, że to sen. Nie posiadamy metaświadomości. Bo tak naprawdę, skąd Pan wie, że teraz nie śni? Że ten świat, który nas tutaj otacza, nie został przez Pana wyśniony?
Trudno powiedzieć.
Prawda? Wszyscy sobie zdajemy gdzieś z tyłu głowy intuicyjnie, że śnimy bądź nie. Teraz intuicyjnie myślę, że większość z Państwa zdaje sobie sprawę z tego, że śni, ja zapewniam, że jest to prawdziwe. Ale faktycznie jest ten problem. Kiedy ktoś zadaje nam pytanie, skąd wiemy, że nie śnimy? I stąd bierze się przekonanie o realności snu. Są bardzo zbliżone do rzeczywistości. Świadome śnienie, o którym spróbuję Państwu tutaj opowiedzieć, co nieco przybliżyć, polega właśnie na uświadomieniu sobie, że śnimy. Na poznaniu różnicy między rzeczywistością, która nas otacza w chwili obecnej, a rzeczywistością świata sennego. Od wieków na przestrzeni dziejów istnieją ludzie, którzy twierdzili, że kiedy zasypiają, nie tracą świadomości. Twierdzili, że potrafią odróżnić świat snu od świata jawy. I dzięki temu mogą wpływać świadomie na treść swoich marzeń sennych. Naukowcy przez długi czas wykluczali możliwość posiadania świadomości we śnie. Leży tu też książka pewnego profesora niemieckiego, bodajże 89 rok wydania w Polsce, który mówi, nie ma dowodów naukowych na to, że istnieje świadomość śnienia. Jest to, jak napisał, urocza idea, że możemy świadomie wpływać, poddawać kontroli absurdalny świat snów. Ale istnieją ludzie, którzy twierdzili, że ta urocza idea jest prawdziwa. I w końcu się udało. W latach 70. Udało się wykazać, że świadome śnienie jest faktem. Właśnie wykorzystując fakt tego, czego faza REM wzięła swoją nazwę, czyli od ruchów gałkocznych. Podczas jednych z badań nad fazą REM ochotnik w laboratorium snu, kiedy znalazł się w fazie marzeń sennych, zaczął miarowo poruszać gałkami ocznymi. W prawo, w lewo, w prawo, w lewo. Naukowcy zafascynowani, co się dzieje, bo zwykle te ruchy są nieskoordynowane, obudzili go i zapytali, co ci się śniło. No co on powiedział, że miał sen, iż ogląda mecz tenisa stołowego. Wtedy wysnuto wniosek, że jeśli intensywnie w coś się wpatrujemy w marzeniu sennym, to nasze gałki oczne podążają za tym, co obserwujemy. I postanowiono to wykorzystać. Przebadano osoby, które twierdzą, że potrafią śnić świadomie, wykorzystując zjawisko ruchu gałek ocznych, skoordynowanego ruchu gałek ocznych. Pięknie to nazwano predefiniowana sekwencja ruchu gałek ocznych, tak? Zanim ktoś zasnął, umówiono się z nim, że kiedy znajdzie się w fazie REM, czyli kiedy znajdzie się w swoim wyśnionym świecie, zacznie poruszać gałkami ocznymi w prawo, w lewo, w prawo, w lewo. I jeśli po tym, gdy elektroencefalogram pokaże, że faktycznie znalazł się w tej fazie snu, na jawie zacznie w ten sposób poruszać gałkami ocznymi, to znaczy, że posiada świadomość. To znaczy, że pamiętał, co kazano mu wykonać, kiedy znalazł się w marzeniu sennym i to wykonał. Świadomość. I tak dalej. Przebadani ochotnicy, którzy twierdzili, że potrafią śnić świadomie, faktycznie wykazywali ten ruch gałek ocznych, na jaki umówiono się, że będą go wykonywać. Naukowo udowodniono istnienie fazy REM. Obecnie przy badaniu snów, także przy wykorzystaniu osób, które twierdzą, że śnią świadomie, nadal wykorzystuje się ruchy gałek ocznych, wykorzystuje się również pomiar napięcia mięśniowego. U mężczyzn przydaje się podobno odczyt sfalogramu. Podłącza się do penisa odpowiednie urządzenie, z racji tego, że w fazie REM następuje zwrót prądu. To jest też podobno niezłe, żeby dowiedzieć się, kiedy ktoś wchodzi w fazę REM. U mężczyzn, przynajmniej. Reasumując, świadomy sen to sen, w którym zdajemy sobie sprawę z tego, że śnimy. Kiedy znajdziemy się w marzeniu sennym, wiemy, że to sen. Wiemy, że to biurko nie istnieje. Wiemy, że pan Edward nie jest prawdziwy. Dzięki temu możemy świadomie wpływać również na treść marzeń sennych. Jak Państwo wiedzą, we śnie nie obowiązują prawa fizyki, nie obowiązują prawa moralne, nie obowiązuje kodeks karny. Dzięki temu możemy te prawa fizyki łamać. Jedną z ulubionych zabaw osób, które twierdzą, że śnią świadomie, jest choćby latanie we śnie. Chodzenie pod wodą, chodzenie przez ściany. We śnie możemy zabić nieulubionego szefa. Jeśli wiemy, że to sen. Bo raczej balibyśmy się o konsekwencje, bo dorwa nas, tylko zabijemy. Jeśli umiemy śnić świadomie, przynajmniej przez te dwie godziny w nocy, świat, który generuje nasz mózg, staje się pewnego rodzaju matrycy. A my Bogiem tego świata. Przynajmniej przez te dwie godziny. Można sobie zadać pytanie, co by pani zrobiła, gdyby zdała sobie teraz sprawę z tego, że śni. Że wcale nas tu nie ma, że ten świat nie istnieje, że Bonet nas nie jest prawdziwy, ja nie jestem prawdziwy. Co by pani zrobiła? Trudne pytanie, prawda? Nie zastanawialiśmy się nad tym. Tylko się zastanawiamy się nad tym, co byśmy zrobili, gdyby okazało się, że możemy wszystko, prawda? Ja zapewniam, że jestem prawdziwy. Gdyby komuś z Państwa przyszło do głowy, że to sen i chciałby podejść i mnie kochnąć, mówiłem, za Bona. Proszę tego nie robić.
Obwal.
Wtedy oto, tak, wtedy oto. O tym, czy postacie senne mogą nas oddać, kiedy ich kopniemy, jeszcze Państwu opowiem, bo co nieco o postaciach sennych również tutaj wspomnę. Użyłem na początku, kiedy się z Państwem przywitałem, określenia oneironautyka. Trzeba to w końcu wyjaśnić. Oneironautyka to właśnie sztuka świadomego śnienia. Osoby, które twierdzą, że potrafią śnić świadome, nazywane oneironautami. Oneironautyka jest odmianą psychonautyki. Psychonauci badają świat swojej psychiki, świat swoich przeżyć wewnętrznych poprzez neoszamanizm, zażywanie substancji psychoaktywnych, świadome śnienie, albo doświadczenia poza ciałem, autopadnie eksperyncji. Oneironauci są więc pewnego rodzaju podróżnikami w świecie snu. Teraz pojawia się pytanie, z kim to się bierze. Jak to się dzieje, że zwykły sen, w którym nie zdajemy sobie sprawy z tego, że śnimy, może stać się snem świadomym? Jak możemy aktywować naszą świadomość w czasie snu? Jak to działa z biologicznego, neurofizjologicznego punktu widzenia? Aktywność naszego mózgu we śnie jest znacząco różna od aktywności, jaką przejawiamy w fazie czuwania. Pewne elementy, takie jak układ limbiczny, są bardziej aktywne. Układ limbiczny odpowiada za emocje, sny są bardzo emocjonalne, bardzo przeżywane sny. Inne części naszego mózgu, jak kora przedczołowa odpowiadająca za refleksję, za wyższe myślenie, jest mniej aktywne. Często we śnie nie zastanawiamy się nad tym, co się dzieje. We śnie działamy. W śnie bierzemy aktywny udział w wydarzeniach, tak? Wydarzenia płyną razem z nimi. Nie dochodzi do żadnej refleksji, dlatego nawet kiedy dzieje się coś dziwnego, absurdalnego, gdy pan Edward zaczął nagle latać tutaj, to się nie było, co było z czymś normalnym, zwyczajnym. Nie poddalibyśmy tego refleksji. Jak to działa z punktu widzenia ludzi? Przejście ze zwykłego snu, którym nie zdajemy sobie sprawy z tego, że śnimy, sen świadomy wiąże się z aktywacją lewej półkuli naszego mózgu. Tak zwykle zaczyna się sen świadomy. Dokładnie płata ciemieniowego lewej półkuli. Wysunięto wniosek, że ze względu na to, iż znajduje się tam układ odpowiedzialny za mowę, układ Broki. Dlaczego? Bo żeby uświadomić sobie, że świat, w którym się znajdujemy, jest snem, musimy sobie powiedzieć. Ten świat jest prawdziwy. Przepraszam. To nie jest prawdziwy, to sen. Zaczyna się więc od aktywacji lewej półkuli, układ Broki, po czym zostają aktywowane kolejne części naszego mózgu. Dolny płat ciemieniowy lewej półkuli może być również środowiskiem świadomości. Kiedy w badaniach z użyciem rezonansu magnetycznego, funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, proszono osoby o to, aby wyobraziły sobie siebie samych, obracających się w przestrzeni, zauważono, że aktywacji uległ właśnie ten fragment mózgu. Dolny płat ciemieniowy lewej półkuli. Wysunięto wniosek, że właśnie w tej części naszego mózgu tworzymy świadomy obraz nas samych, wyimaginowany, na przykład w wyśnionym świecie. Dlatego, aby uzyskać świadomy sen, aktywujemy dolny płat ciemieniowy lewej półkuli. Kolejna rzecz, konieczna do tego, żeby wywołać świadomy sen, żeby utrzymać świadomy sen, to aktywacja, to się posłuży, bo zapowiedzieć tu nie dalej, grzbietowo-bocznej kory przedczołowej. Grzbietowo-boczna kora przedczołowa odpowiada za pamięć operacyjną, a dzięki pamięci operacyjnej jesteśmy w stanie wykonywać wiele funkcji wykonawczych, takich jak właśnie zdolność do refleksji, zdolność do analizy, również zdolność do zapamiętywania, chociażby zapamiętywania zdarzeń, które miały miejsce na jawie. Świadomy sen tym jeszcze różni się od zwykłego snu, że posiadamy dostęp do wydarzeń, do pamięci z wydarzeń, które miały miejsce zanim zasnęliśmy. We śnie dostępu do tej części naszej pamięci nie mamy. Nie mamy, bo nie wiemy, należy śnić, tak? Więc zostanie aktywowana ta część mózgu, odpowiadająca za pamięć operacyjną. Posiadamy zdolność do refleksji, do analizy, do zastanawiania się nad tym, dlaczego pan Edward nagle zrzucił się w powietrze, dlaczego ta świnia lata. Posiadamy dostęp do pamięci zjawy, do tego, że położyliśmy się do łóżka w sen. Wszystko polega na tym, aby utrzymać odpowiedni poziom aktywacji tej części mózgu. grzbietowo-boczny koryt czołowy, czyli naszej pamięci operacyjnej. Jeśli poziom aktywacji pamięci operacyjnej będzie zbyt niski, damy się wciągnąć w świat snu. Świat snu nas porwie, utracimy świadomość, nie będziemy już świadomi tego, że to samo. Jeśli poziom aktywacji będzie zbyt wysoki, obudzimy się. A nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby przeżywać świadomy sen. Pytanie po co? Wszyscy śnimy. Dobra. Dużo swego czasu spędzili Państwo we śnie. Jedną trzecią naszego życia przesypiamy. 25 lat spędzamy we śnie. Do tej pory śniliśmy zwykłe, zwyczajne, nieświadome sny. Po co mielibyśmy to zmieniać? Po co mielibyśmy aktywować części naszego mózgu, które zwykle są nieaktywne we śnie? Do czego więc może nam się przysłużyć świadomy sen? A może mi się uda? Świadomość, o której mówiłem, świadomość pierwotna, świadomość samego siebie, metaświadomość, której nie posiadamy. Definicja świadomego snu. Chciałem zobrazować możliwość kontrolowania świata sennego. Coś jest, co powiedziałem Państwu. Do czego mógłby się nam przydać świadomy sen? Po co nam? Że istnieje, już wiemy. Na czym polega, też mniej więcej wiemy. A po co nam? Jakie może być zastosowanie świadomego snu? Po pierwsze, jest to świetny środek na zwalczanie koszmarów sennych. Myślę, że każdy z Państwa miał koszmar senny. Być może niektórym z Państwa przydarzały się nawracające koszmary senne. Takie, które co jakiś czas znowu się pojawiają. U mnie cała przygoda z neuronautyką, ze świadomym śnieniem zaczęła się właśnie od koszmarów sennych. W jednym z moich koszmarów sennych zdałem sobie sprawę z tego, że śnię. Spontanicznie uaktywniły się odpowiednie obszary. Nie pracowałem. Ale jeszcze nie wiedziałem, do czego to wykorzystać. Zdałem sobie sprawę z tego, że śnię. Zdałem sobie sprawę również z tego, że mam wybór. Mogę śnić dalej ten koszmar i brać w nim udział, albo się obudzić. Wtedy nauczyłem się budzić w trakcie fazy REM, w trakcie koszmaru sennego. Przez jakiś czas w ten sposób to wykorzystywałem. Pojawił się koszmar senny, budziłem się. Potem stwierdziłem, że czemu się budzić. To sen. Nie dość, że nic złego nie może mnie spotkać, to jeszcze być może mogę go zmienić. I nauczyłem się go zmieniać. Dlatego jest to świetne medium na koszmar senny. Od czasu pierwszego świadomego snu nie miewam koszmaru sennego. W ogóle. Po pierwsze, nie dość, że zdajemy sobie sprawę z tego, że to nieprawda, więc nie musimy się tego bać. Po drugie, możemy to dowolnie zmienić. Gojącego nas potwora w stokrotkę, noc w dzień, cmentarz w ukryciu domu. Jesteśmy w stanie dowolnie zmienić otaczający nas świat. Wszystko tylko zależy od zdolności osoby śniącej. Kolejna rzecz, do której wykorzystuje się świadome śnienie, to fakt, że to świetna zabawa. We śnie możemy zrealizować marzenia, których nie jesteśmy w stanie zrealizować w stanie czuwania, na jawie. Na jawie nigdy nie polatamy, nigdy nie pochodzimy pod wodą, nie przyjdziemy przez ściany, no nie ubijemy tego szefa, bo nie lubimy. We śnie jesteśmy w stanie zrealizować każde marzenie, jeśli tylko jesteśmy na odpowiednim poziomie zaawansowani. Obecnie próbuję polecić na księżyc, nie udaje się. Jest to bardzo trudne. Ludzie nie potrafią sobie tego wyobrazić, żeby się tam dostać. Ale pracuję nad tym. Kolejna rzecz to czerpanie inspiracji. Wiele odkryć miało miejsce dzięki marzeniu sennym. Pierścieniowa budowa cząsteczki benzenu została odkryta w marzeniu sennym. Maszyna do szycia została odkryta dzięki marzeniu sennym. Niejaki Giuseppe Tartini w XVIII wieku miał sen. Przyśnił mu się diabeł grający na skrzypcach. Po obudzeniu się skopiował to, co mu się przyśniło, i tak powstała jego najsłynniejsza sonata z stylem diabelskim. Dickens często zasypiał za dnia i we śnie obserwował przygody swoich wymyślonych książkowych bohaterów. Świadomy sen ma taką wyższość nad zwykłym snem w tym przypadku, że nie jesteśmy w stanie go zapomnieć. Zwykłych snów nie pamiętamy, właśnie dlatego, że nie posiadamy świadomości. Zapamiętujemy sny tylko wtedy, kiedy budzimy się albo w fazie REM, albo krótko po nim. Dlatego myślę, że Państwo mieli takie poranki, po których budzą się Państwo i stwierdzają, że nic mi się dzisiaj nie śniło. Ale to nieprawda. W zwykłym 8-godzinnym cyklu snu musiał się pojawić chociaż 5 faz REM, musiał się pojawić jakiś sny. Jeśli śnimy świadomie, snu nie zapomnimy. Co z tego, że przyśni nam się pomysł warty Nobla, jeśli zapomnimy go, kiedy się obudzimy. Świadomego snu nie zapomnimy. Kolejna rzecz, do której możemy wykorzystać świadome śnienie, to rozwiązywanie problemów. Często głowimy się nad czymś za dnia, a później wyłączamy naszą aktywność w nocy. Nasz mózg może nadal nad tym pracować, dlatego nad ranem miewamy olśnienia. Stąd zgadzam się z twierdzeniem, że z trudnymi problemami należy się przespać. Ale dzięki temu, że możemy aktywnie uczestniczyć w marzeniu sennym, możemy również aktywnie rozwiązywać nasze problemy. W psychologii zorientowanej na proces Arnolda Mendela uważa się, że we śnie mamy kontakt z tak zwanym metakomunikatorem. Z tą częścią naszego ja, która posiada dostęp do całej wiedzy, jaką zdobyliśmy za życia, wszystkich wspomnień, jakie zdobyliśmy za życia. Ten metakomunikator często we śnie jest uosabiany chociażby przez postacie senne. Zachęcam Państwa do zadawania postaciom sennym pytań o to, jak rozwiązać pewne problemy, które spotykają Państwa na ja. Mogą Państwo zaciekawić rozwiązania kreatywne, które pojawiają się w mózgu. Kolejna rzecz, do której może się przydać świadome śnienie, to odtwarzanie wspomnień. W stanie snu posiadamy dostęp do wspomnień, których nie jesteśmy w stanie odtworzyć na jawie. To jest mniej więcej to, o czym mówiłem, ten metakomunikator. Wydaje się, że wszystkie nasze wspomnienia zostają zapisane w pewnych częściach mózgu, ale abyśmy nie zostali przeładowani za dniami, które zostają zepchnięte do podświadomości i mamy do nich dostęp w nocy. Kiedy śnimy, w fazie REM. Kolejna rzecz, która może się przydać. Sportowcy. Proszę Państwa, sportowcy od dawna wykorzystują tak zwane wizualizacje. Jeśli akrobata ma wykonać jakąś trudną ewolucję, trudną akrobację, najpierw wyobraża sobie krok po kroku, że dokonuje tej ewolucji, tej akrobacji, w jego mózgu tworzą się nowe połączenia między synapsami. Zupełnie tak, jakby faktycznie tą ewolucję wykonywał. Świadome śnienie ma taką wyższość nad wizualizacjami, że faktycznie wykonujemy tę czynność. We śnie możemy ćwiczyć grę w tenisa, jazdę samochodem, czy dowolny inny sport, który wykonujemy za dnia. Kolejna rzecz, do której można się przydać świadome śnienie, zwalczanie fobii, chociażby fobii społecznej. Są osoby, które męczą się, ponieważ mają problem z sytuacjami ekspozycji społecznej. Mają wyjść przed klasą szkolną i coś się powiedzieć, nie dają rady, męczą się. We śnie mogą tego dokonać w całkowicie kontrolowanym przez siebie środowisku, ponieważ są w stanie kontrolować to, co dzieje się we śnie. Jeśli coś im nie wyjdzie, obudzą się rano. Nie będzie żadnych konsekwencji. Jest to sposób na zwalczanie każdej fobii. Doświadczanie tego, czego się boimy w kontrolowanym przez nas środowisku. No i at last box list. Dodatkowy czas. Myślę, że każdy z Państwa kiedyś zastanawiał się, dlaczego doba ma tylko 24 godziny. Każdy z Państwa chciałby, żeby ta dodatkowa godzina się jednak pojawiła. Mimo, że dzień jest dla nas za krótki, no to marnujemy ten czas. Marnujemy ten czas, spędzając 8 godzin. Właśnie niektórzy starają się go skracać z niekorzyścią dla swojego zdrowia. A możemy ten czas aktywnie wykorzystać, właśnie poprzez świadome śnienie. Dzięki temu dostajemy dodatkowy czas. Dzięki temu możemy świadomie przeżyć 25 lat naszego życia. Jedną rzecz. Czasu, który poświęcamy na sen. Staram się Państwa przekonać, że świadomie śnienie się przydaje. Że warto nad tym popracować. O tym, jak nad tym popracować, jeszcze Państwu opowiem. Przejdźmy teraz do postaci sennej. Kiedy znajdziemy się w świecie marzenia sennego, spotykamy różnych ludzi. Niektórych znamy, niektórzy są nam obcy. Dzięki odkryciu, że świadome śnienie jest możliwe, naukowcy mogli zacząć świadomie badać postacie senne. Mogli wykorzystywać fakt, że niektórzy nie tracą świadomości we śnie, więc mogą aktywnie wchodzić w interakcje z postaciami, które spotykają we śnie. I zadawać sobie chociażby jakieś wystandaryzowane pytania. Bardziej wystandaryzowanych pytań niż pytania matematyczne chyba nie ma. Więc poszli tym tropem. Niemiecki psycholog, żeby się nie pomylić, Paul Tholey, poprosił o neuronaut, osoby, które twierdzą, że śnią świadomie, aby zadawały postaciom, które spotykają we śnie, pytania matematyczne. Proste działania matematyczne, 2 plus 2, 4 odjąć 1, 3 razy 3, tego typu rzeczy. Okazało się, że jeśli wynik przekraczał liczbę 20, żadna z postaci sennych nie potrafiła sobie z tym poradzić. Generalnie postaci senne miały ogromny problem z wykonywaniem działań matematycznych. To, co zaskoczyło badaczy, to fakt, że postacie senne dużo lepiej radziły sobie z mnożeniem i dzieleniem niż z dodawaniem i odejmowaniem. Wysnuto więc wniosek, że postaci senne, wszystkie czynności, które podejmują, wszystko, co nam mówią, co zapisują, bo piszą, śpiewają i tańczą, pochodzi z naszej pamięci. Z racji tego, że kiedy dodajemy lub odejmujemy w naszej głowie, przeprowadzamy działania arytmetyczne, a tabliczki mnożenia i dzielenia uczyliśmy się na pamięć. Dlatego postaciom sennym łatwiej przychodzi udzielić odpowiedzi dotyczących mnożenia i dzielenia, bo korzystają z zasobów naszej pamięci. Pojawiły się też pewne różnice płciowe. To też może świadczyć o tym, że postacie senne wykorzystują nasze własne zdolności i umiejętności. Postacie senne, które śniły się mężczyzną, lepiej radziły sobie z działaniami matematycznymi niż w przypadku kobiet. Co ciekawe, postacie senne płci męskiej lepiej radziły sobie z zadaniami matematycznymi niż postacie senne płci żeńskiej, zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Były również zachowania nietypowe. Kilka postaci sennych, którym zadano proste pytania dotyczące działań matematycznych, nie udzieliło odpowiedzi. Jedna osoba zrobiła poirytowaną minę, odpowiedziała szara strefa. Jedna postać senna stwierdziła, że nie udzieli odpowiedzi na to pytanie, gdyż jest za bardzo osobiste. Dwie osoby, kiedy zapytano o dwie postacie senne, tak zwane projekcje, kiedy zapytano je, ile jest 2 plus 2, uciekły. Jedna się rozpłakała. We śnie aktywny jest bardziej układ limbiczny, który odpowiada za emocje, stąd może emocjonalne reakcje postaci sennych. Muszą Państwo wiedzieć, że istnieje różnica między postaciami sennymi, które pojawiają się w zwykłym śnie, a postaciami sennymi, które pojawiają się w śnie świadomym. Nie jest tak zawsze, ale różnica jest dość istotna statystycznie, więc trzeba o niej powiedzieć. Otóż w świadomym śnie występuje dużo mniej postaci sennych niż w śnie zwykłym. Ale w zwykłym śnie w swoim domu możemy spotkać członków swojej rodziny, znajomych, może nawet osoby, które nie znamy. Kiedy wyjdziemy na ulicę, zobaczymy, że chodzą tam ludzie, ludzi jest sporo. W śnie świadomym spotkamy jedną osobę, nie. Ktoś będzie szedł gdzieś w końcu ulicy. Nie wiadomo, czy z tego wynika ta różnica w ilości postaci sennych, które pojawiają się w zwykłych snach i w snach świadomych. Kolejna rzecz to fakt, że postacie senne ze snów świadomych są nieaktywne, przygnębione i prezentują mniej przychylny stosunek do osoby śpiącej. Stają się brak. Można to zauważyć, kiedy do indukcji świadomego snu dochodzi w momencie, kiedy znajdujemy się w śnie zwykłym i w trakcie trwania tego zwykłego snu uzyskujemy świadomość, możemy zauważyć zmianę, która dochodzi w postaci sennej. Rozgadane, rozbawione, aktywne i pełne życia stają się nagle jakieś takie bardziej osobowe. Kiedy próbujemy wchodzić z nimi w interakcję, robią się nie, mogą uciekać, nie chcą wejść z nami w interakcję. Nie jest tak zawsze, nie jest tak w każdym śnie świadomym, ale tak się dzieje. Z własnej obserwacji zauważyłem, że kiedy bardzo staramy się zmieniać otaczającą naszą rzeczywistość, to te postacie stają się wtedy coraz bardziej osowiałe, nieaktywne, przygaszone, wędne. Więc nie zalecam diametralnej zmiany swojego świata sennego. Tak naprawdę nie ma ostatecznej odpowiedzi na pytanie, czym są postacie senne. Naturaliści twierdzą, że jest to po prostu próba racjonalizacji przez nasz umysł zwykłych, nic nieznaczących impulsów. Psychologii zorientowanej na proces mówimy o tym, że uosabiają one metakomunikaty, czyli tę część naszego ja, która ma dostęp do tych informacji, do których my dostępu nie posiadamy. Słyszeli Państwo na pewno o osobowości wielorakiej, tak, o dwojej wyraźni. Niektórzy twierdzą, że postacie senne są takimi naszymi podjami, które u osób cierpiących na osobowość wielorako ujawniają się. Postacie senne są taką matrycą dla kolejnych osobowości i osobowości wielorakiej. Tak naprawdę nie wiemy, czy są postacie senne. Albert Einstein stwierdził kiedyś, że najpiękniejsze są, możemy odkryć tu tajemnicę. Tajemnica postaci sennej została Państwu do odkrycia chyba jeszcze. Staram się przedstawić Państwu piękną wizję świadomego siebie. Mnóstwa rzeczy, do których można je wykorzystać. Staram się pokazać Państwu, że warto wchodzić w aktywny, świadomy kontakt z postaciami sennymi. Ale nie byłbym obiektywny, gdybym nie opowiedział też o pewnym zagrożeniu, które wiąże się ze świadomym śnieniem. Udało się. To spoko. Śnienie świadome zwiększa niestety prawdopodobieństwo spotkania z tym panem. Ten pan to tak zwany dusiołek. Dusiołek wywodzi się z mitologii naszych przodków, Słowian. Straszna kreatura z niej. Bardzo niemiły facet. Niewielki wprawdzie, ale groźnie niebezpieczny. Kiedy śpimy, spina nam się męda jego na klatkę piersiową, zaciska swoje palce na naszej szyi i dusi nas, odcinając dopływ krwi i tlenu do mózgu. W kolejnych epokach historycznych, w kolejnych kulturach miejsce dusiołka przejmowały duchy, zjawy, upiory, bardzo modne nadal. Z mitologii żydowskiej była Lilith, pierwsza żona Adama, która stała się demonem i nawiedzała w nocy śpiących mężczyzn. Wampiry. Przybysze z kosmosu. Przybysze z kosmosu są obecnie bardzo modni. Zaznaczam, że nie wykluczam istnienia istot pozaziemskich, sam w nie wierzę. Ale nie chciałbym, abyśmy wszystkie te spotkania z mocnymi gośćmi, bo wszystkie te istoty, dusiołki, wampiry, duchy, zmory, zjawy, demony, przybysze z kosmosu. Możemy umieścić w takiej kategorii nocnych gości, magnum visitans. Goya ma stwierdził, że kiedy umysł śpi, mówią się upiory. Niestety świadome śnienie może zwiększać prawdopodobieństwo spotkania z tymi upiorami. Skąd one się biorą? Skąd biorą się opowieści o spotkaniach z wampirami, przybyszami z kosmosu, duchami, zjawami, demonami, dusiołkiem? Otóż wynikają z naturalnego zjawiska, niestety, zwanego napadowym paraliżem sennym. Kiedy zasypiamy, zostaje odcięty dopływ impulsów nerwowych z naszego mózgu do mięśni szkieletowych. Abyśmy, kiedy śnimy, nie wykonywali na jawie tych czynności, które robimy we śnie. Jeśli we śnie uciekamy przed potworem, to dobrze byłoby, żebyśmy nie zaczęli biegać po pokoju. Mechanizm ten wykształca się do pierwszego roku życia. Jeśli obserwowali Państwo kiedyś śpiące niemowlę, po prostu obserwowali śpiące niemowlę, mogą Państwo zauważyć, że niemowlęta śpiąca. Niemowlęta śpiąca na sobą. Odgrywają to, co im się śni. Dlatego, że mechanizm paraliżu sennego nie został u nich jeszcze wykształcony. Czasem zdarza się, że ten mechanizm nie zadziała, co jest za zgrzyta. Osoba budzi się wtedy podczas fazy REM, kiedy coś się śni. Budzi się w swoim pokoju, rozgląda się i zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest w stanie się podnosić. W ogóle. Nawet najmniejszy paluszki muszą. Żeby było jeszcze piękniej, nie jest w stanie krzyczeć. Nie jest w stanie z siebie wydobyć żadnych ruchów. Ale to nie koniec. Odczuwa również poczucie duszności. Czuje, że coś, ktoś ją dusi. Też nie koniec. Często zdarza się w takim stanie, że pojawia się pewna postać. Ciemna postać, która może wydobyć się chociażby ze ściany, stanąć nad naszym łóżkiem, przyglądać się nam, emanować złem. Może na nas wejść i dusić, jak dusiołek. Skąd to się bierze? Pod wpływem silnego stresu, ale również z innych przyczyn, o których opowiem, zdarza się czasem, że budzimy się w fazie. Budzimy się podczas marzenia sennego. Kiedy jesteśmy sparaliżowani. Nasz mózg nie zdaje sobie jeszcze sprawy z tego, że się obudziliśmy. Paraliż się ustępuje. Jesteśmy więc kompletnie sparaliżowani. Kiedy zasypiamy, zmienia się nasz sposób oddychania. Kiedy budzimy się w przypadku paraliżu sennego, oddech nie zmienia się, stąd poczucie duszności, stąd poczucie ciężkości w klatce piersiowej. Treści naszych marzeń sennych przedostają się do rzeczywistości. Pojawiają się halucynacje, hipnawogi. Stąd wrażenie złej, ciemnej postaci, która może wyjść ze ściany, stać na naszym łóżkiem, wejść na nas, dusić. Możemy ją nazwać wampirem, dusiołkiem, czy naszym kosmosu uprawiedzionym. Przeżyłem w swoim życiu napadowy paraliż senny, niestety. Na szczęście raz. I było to najgorsze doświadczenie, jakie przyszło mi przeżyć do tej pory. Mam nadzieję, że się nie powtórzy. Jaki to ma związek ze świadomym śnieniem? Świadome śnienie polega na rozkiwaniu świadomości, kiedy śpi. Kiedy ktoś zaczyna praktykować świadome śnienie, zdaje sobie sprawę po raz pierwszy z tego, że otaczający nas świat jest iluzją, która nie istnieje, wywołuje pewnego rodzaju wstrząs. Wstrząs porównywany do lekkiego porażenia prądem elektrycznym. Wstrząs lekki, ale czasem może doprowadzić do tego, że się obudzimy. Obudzimy się w fazie REM. Obudzimy się, kiedy nie ustąpił paraliż. Stąd napadowy paraliż senny. Jak sobie poradzić? Jak radzić sobie z napadowym paraliżem sennym? Co zrobić, kiedy coś takiego nam się przydarzy? Trzeba wiedzieć, że napadowy paraliż senny występuje nie tylko w przypadku osób praktykujących świadome śnienie. Tak jak mówiłem, silny stres również może powodować zaburzenia fazy REM napadowy paraliż senny. Co zrobić, kiedy nam się to przytrafi? Wykorzystać znowu to samo zjawisko, które udowodniło istnienie świadomego śnienia. Czyli ruchy galaktyczne. W stanie napadowego paraliżu sennego, również we śnie, nie wszystkie mięśnie są sparaliżowane. Funkcjonują mięśnie odpowiedzialne za ruchy galaktyczne. Kiedy więc obudzimy się i zdamy sobie sprawę z tego, że nie możemy się ruszyć, dusimy się, a jakaś czarna postać stoi nad naszym łóżkiem, jak w moim przypadku, a dlatego nie możemy wydobyć z siebie żadnego dźwięku, najlepiej jest wykorzystać to, co mamy. Czyli te mięśnie, z których możemy skorzystać. Zacząć poruszać go ręcznie, intensywnie, po to, żeby przepchnąć do naszego mózgu informację, że no, kurde, nie śpię, obudziłem się i powinienem być sparaliżowany, dusz się do powieka. Jeśli mogą Państwo poruszyć powiekami, mrugać intensywnie. Można też pójść w drugą stronę. Zamknąć oczy. Postarać sobie przypomnieć sen, z którego się właśnie obudziliśmy. Wtedy być może uda nam się na powrót powrócić do marzenia sennego. Nie wystraszyłem Państwa? Może? Zdarza się raz, się zdarzyło. Przyznaję. Świadome śnienie pojawiało się na przestrzeni kultu, na przestrzeni wieków, w różnych kulturach, w różnych mitologiach. Zaczynając achronologicznie od końca, po temat świadomego śnienia sięgnęła popkultura. Christopher Nolan, bodajże twórca nowych Batmanów, zekranizował film Incepcja. Film Incepcja opiera się na świadomym śnieniu, na idei świadomego śnienia. Film był zresztą promowany za pomocą filmików, w którym wypowiadało się dwóch naukowców. Wypowiadało się właśnie na temat świadomego śnienia. Była tam również jedna osoba podstawiona, która opowiadała o tajnym eksperymencie rządowym, który dotyczy wspólnego śnienia. W tym filmie science fiction pojawia się mianowicie temat wspólnego śnienia, czyli zdolności do śnienia tego samego snu przez kilka osób. Kilka osób znajduje się w tym samym marzeniu sennym, są świadomi tego, że to sen, i to mogą to wykorzystywać. Dowodów na wspólne śnienie nie ma, przynajmniej naukowych. Ale istnieją kultury, religie, które twierdzą, że jest to możliwe. Że kilka różnych osób może znaleźć się w tym samym śnie. We wspólnym śnie. Florinda Dobre, kiedy była jeszcze studentką antropologii, wyjechała do Meksyku. Spotkała tam niejakiego Carlosa Castaneda. Carlos Castaneda jest znanym antropologiem, który opisał życie plemienia Yaqui. Castaneda odbywał nauki u szamana tego plemienia, Don Juana Mapusa. Don Juan Mapus nauczał Carlosa Castanedę chociażby na temat świadomego śnienia. Potrafił również znaleźć się razem z Carlosem w tym samym śnie. Potrafił śnić wspólny sen. Inicjacja w świecie szamanów, w świecie plemienia Yaqui w Florindzie Donner opierała się właśnie na wspólnym śnie. Członkowie plemienia Yaqui znajdowali się we wspólnym śnie z Floridą, nauczyli ją wykorzystywać ten stan. U Yakui istnieją szamani nazywani Nagualami. Naguale posiadają zdolność wprawiania kilku osób w stan wspólnego śnie. Tak to przynajmniej wyglądało w Floridzie. Yakui twierdzą, że kobiety mają szczególną zdolność do świadomego śnienia. Jak na przestrzeni wieku tłumaczono sobie sen? Na początku w plemieniach łowców, zbieraczy wysuwano teorię, że we śnie dusza człowieka opuszcza jego ciało. Dlatego nie wolno było kogoś przedwcześnie budzić, bo mógł zachorować. Dusza mogła nie zdążyć wrócić do ciała. Ja się z tym zgadzam. Ja bardzo lubię, jak ktoś mnie przedwcześnie budzi i mogę się rozchorować wtedy, naprawdę. Pojęcie ewoluowało. W Grecji pojawił się Bóg. Specjalny Bóg, który zajmował się snami, nazywał się Hipnos, do pomocy miał swoich synów. Jeden z nich nazywał się Morfeusz. Morfeusz sprowadzał do ludzi sny, w których pojawiały się postaci. Miał braci Ikelosa i Fantastosa. Ikelos i Fantastos sprowadzali do ludzi sny, w których pojawiały się zwierzęta i przedmioty. Wykorzystywano również w starożytności świątynię Asklepiosa. Świątynię Asklepiosa. Uważano, że Bóg ten sprowadza sny prorocze, sny, w których można było uzyskać odpowiedzi na dręczące nas pytania, w których można było zostać uleczony. Brzmi trochę fantastycznie, ale w psychologii zorientowanej na proces również uważamy, że jest możliwe uzyskanie we śnie odpowiedzi na to, jak wyleczyć pewne swoje schorzenia, właśnie korzystając z pomocy metakomunikatora, który stara się nam pokazać pewien dziejący się podskórnie proces, który wyżywiamy. W buddyzmie również pojawia się element świadomego śnienia. W buddyzmie diamentowej drogi Karma Kagyu praktykowana jest tak zwana yoga świadomego śnienia. Yoga świadomego śnienia. Myślę, że o niczym nie zapomniałem. Jak się okaże, że zapomniałem, to sobie przypomnę, wrzucę. Przejdźmy do tego, co najważniejsze. A jeszcze Państwo nie przypomnę? No dobrze. Przejdźmy do tego, co najważniejsze. Wiedzą Państwo, o czym jest świadomy sen. Sen, w którym zdajemy sobie sprawę z tego, że otaczający nas świat nie jest realny, który możemy go zmieniać, bo został wygenerowany przez nas. Wiemy, do czego może służyć świadomy sen. Zabawy, zobaczenia koszmaru, sen do uzyskiwania odpowiedzi na pytania, z którymi mówimy się na jawie. Do ćwiczenia rzeczy, które ćwiczymy na jawie. Wiedzą Państwo, jakie zagrożenia wiążą się ze świadomym śnieniem. A jak tego dokonać? 9% populacji ludzkiej posiada naturalną zdolność świadomego śnienia. Szczęściarze nie musieli się tego uczyć. Spontanicznie zostają nieaktywowane odpowiednie rejony w mózgu w związku z świadomym. Reszta może się tego nauczyć przy pomocy specjalnych technik. Mam dla Państwa opisy poszczególnych najczęściej wykorzystywanych technik wywoływania u siebie świadomego śnienia. Ja wykorzystuję dwie z nich, które się sprawdzają w moim przypadku. I dwie z nich omówię, te, które u mnie znajdują zastosowanie. Pierwsza z technik nazywa się techniką Wake Back to Bed. Czyli obudź się, nie rusz do łóżka. Mniej więcej tak można to przetłumaczyć. Na czym to polega? Kiedy pojedziemy się spać, nastawiamy sobie budzik. Dajmy na to za godzinę. Czyli po jakiejś pierwszej fazie. Po godzinie budzi nas budzik. I wtedy staramy się przez jakieś 20 minut podejmować aktywność umysłową. Możemy przeczytać książkę, posłuchać muzyki. Po 20 minutach znowu kładziemy się spać. I sen, który przyśni nam się w kolejnej fazie REM, prawdopodobnie będzie sen świadomy. To działa, to się sprawdza. Ja ostatnio wywołuję u siebie sny właśnie za pomocą techniki Wake Back to Bed. Trochę niecelowo zdarza mi się, proszę Państwa, spać u swojej dziewczyny. Nad ranem, kiedy będzie do pracy, muszę wracać do siebie, korzystając z tego, że wstaję później, mogę sobie jeszcze u siebie trochę pospać. Więc wygląda to tak, że muszę się nad ranem obudzić. Po tej części snu, po tych fazach REM, które mi się śniły, muszę przejść do siebie, Przez dwie ulice zajmuje mi to około 20 minut. A u siebie korzystałem z tego, że mogę jeszcze pospać, podać się spać. Jednocześnie sen, który się nie pojawia, jest snem świadomym. Podejmuję mianowicie pewną aktywność, aktywuję mój mózg. Często, kiedy znowu znajduję się w fazie REM, mózg jest nadal odpowiednio aktywny. Te części mózgu, które zwykle we śnie nie są aktywne, są odpowiednio uaktywnione. Te części mózgu, o których Państwo opowiadają. Więc jest bardzo możliwe, że kolejny sen, który Państwu się przyśni, będzie snem świadomym. Nie polecam ludzi, którzy mają problemy z zasypianiem. Tu udało się zasnąć, a po godzinie już jednym zasnąć. Dla tych będzie kolejna technika, którą lubię i stosuję. Nazywa się testowaniem rzeczywistości. Rzeczywistość marzenia sennego różni się od rzeczywistości na jawie. Zwykle nie zdajemy sobie z tego sprawy, dlatego kiedy pytam kogoś z Państwa, skąd wiesz, że teraz nie śnisz, to jest ten problem odpowiedzi na pytanie. Nie wiemy, czy te światy się różnią. No to bardzo podobnie. Testowanie rzeczywistości polega na wyrobieniu sobie pewnych nawyków, które będziemy następnie powtarzać w marzeniu sennym. Nawet nieświadomie, ale które doprowadzą do uzyskania przez nas świadomości. Wykorzystujemy te rzeczy, w których świat snu różni się od świata rzeczywistego. A czym się różni? W świecie marzenia sennego wszelkie urządzenia, które służą do mierzenia czasu, zwykle nie działają. Jeśli mają Państwo zegarek, próbują wyrabiać sobie taki nawyk, aby spojrzeć na godzinę, odwrócić go, po czym po chwilę znowu spojrzeć. Oczywiście specjalnie różnic się nie będzie, może tylko sekundnik będzie co dalej. W świecie marzenia sennego nie ma takiej możliwości, żeby po ponownym spojrzeniu na zegarek nadal była ta sama. Będzie zupełnie inna. Jeśli wyrobimy u siebie ten nawyk za dnia, łącząc go z tym, że zmiana na zegarku oznacza, że znajdujemy się w świecie snu, powtórzymy tę czynność również we śnie. I wtedy najczęściej ulegnie aktywacji odpowiednie miejsce w mózgu, uzyskamy metaświadomość, zdamy sobie sprawę z tego, że śnimy. A skoro już zdaliśmy sobie sprawę z tego, że śnimy, no to możemy na tym wykorzystać. Są również inne możliwości, jeśli chodzi o to, czym różni się nasz prawdziwy świat od świata marzenia sennego. Możemy ćwiczyć próbę, zamiar, wolę przechodzenia przez różne przedmioty stałe. Możemy co jakiś czas próbować, żeby nasza wola przeniknęła przez swój. Nie uda nam się z takim zamiarem. No nie uda nam się. Znajdziemy się w świecie marzenia sennego, będziemy mieli taką wolę, aby nasza ręka przeszła przez stolik, uwierzymy, że jest to możliwe, przejdzie. Jeśli połączymy to z wiarą w to, że kiedy nasza ręka przechodzi przez stolik, znajdujemy się we śnie, coś zaskoczy, poczujemy to dziergnięcie prądem elektrycznym, kurde, czyli to sen. Testowanie rzeczywistości polega na wyrabianiu sobie pewnych nawyków, które pozwalają nam odróżnić świat rzeczywisty od świata snu. Można spróbować latania. Można spróbować kilka razy dziennie, spróbować oderwać się od ziemi. Z zamiarem polecenia. Nie uda nam się. W świecie na jawie nie uda nam się. We śnie, jeśli będziemy mieli taki zamiar, uda się. Wtedy coś zaskoczy, pstryk, włącza się nasza świadomość. Zachęcam do testowania rzeczywistości, która nas otacza. Zachęcam do świadomego przeżycia w ogromnej części swojego życia. Zachęcam do tego, żeby nie marnować czasu, który spędzamy nieświadomie. Spotkałem się z koncepcją, w której twierdzi się, że twierdzenie, iż jakiś świat jest realny, a drugi nie, jest bardzo subiektywne. To, że uważamy ten świat za prawdziwy, za realny, za rzeczywisty, a świat marzenia sennego nie, wynika tylko z ewolucji genetycznej. Mianowicie, uznając, że ten świat jest prawdziwy, możemy przekazywać w nim swoje geny, możemy więc realizować interes samolubnych genów, którym chodzi tylko o to, aby przekazać się w przyszłość. Chodzi o to, aby się rozmnażać. Gdybyśmy wierzyli, że inny świat jest prawdziwy, nic by z tego nie było. Ewolucja genetyczna we śnie nie jest możliwa. Nie spodziewamy się tego. Geny ukształtowały nas tak, że pewien świat uznajemy za lepszy od innego. Mianowicie ten świat, w którym możemy realizować interes genów. Przekazywanie dalej. Gdyby okazało się, że wspólne śnienie jest możliwe, że kilka osób może się znaleźć w tym samym marzeniu sen, kilka osób może śnić ten sam sen, czym różniłby się wtedy świat snu od świata rzeczywistego? Yakui, plemię Yakui twierdzi, że sen jest tak naprawdę przedłużeniem naszego życia na jawie. Przedłużeniem, właściwie jego część. Płynnie przechodzi ze świata snu do świata rzeczywistego. W świecie snu mamy kontakt z realnymi ludźmi, śniąc wspólnie. W świecie na jawie również. Zachęcam więc Państwa do testowania rzeczywistości, zachęcam do świadomego śnienia, zachęcam do świadomego przeżycia swojego życia, do skorzystania z tych możliwości, jakie daje świadome śnienie, do zapoznania się z materiałami, które zaraz Państwu dam. Dziękuję.
Zapraszamy do odwiedzenia strony ruchu onaironautycznego www.onairosociety.tk oraz strony GKMFN www.amanowicz.pl/GKMFN.